w labiryncie mroku. Nim to odsłuchasz, zasubskrybuj mnie na YouTubie, odwiedź social media i sprawdź, czy na pewno zamknąłeś drzwi.
W mieście Dark Forest doszło do makabrycznych wydarzeń. 20 lat temu, po incydencie z doktorem Cooperem i jego makabrycznymi badaniami, powrócił w to miejsce, ukrywający się przez 2 dekady, pod innym nazwiskiem jego syn, Danny Smith. Przeczytał to po raz wtóry nagłówek gazety John, spożywając poranne śniadanie w szpitalu w Dark Forest. Do pokoju przez odsłonięte okno docierały promienie jesiennego słońca. Po fali deszczów taka pogoda zmieniała nastawienie człowieka do świata. Minęły 2 tygodnie od tamtej nocy. John niewiele pamięta od momentu wejścia do samochodu i okropnego bólu, który znienacka powrócił. Chyba stracił przytomność, albo jedynie przestał kontaktować. Simon, zgodnie z poleceniem Paula, zawiózł go do pobliskiego szpitala. Ci, widząc stan jego nogi, podjęli decyzję o natychmiastowej operacji. Nie było czasu zwlekać. Możliwe, że transport do stanowego szpitala pozbawi go przez resztę życia lewej nogi. Operacja trwała przez 5 godzin. Lekarze, pielęgniarki, nawet po godzinie dotarł ściągnięty ze stanowego szpitala chirurg, pracowali bez przerwy. Starali się uratować nogę Johna. W międzyczasie do szpitala dotarło 2 policjantów. Szukali Simona Williamsa. Przyjechali do niego, by poinformować go o nakazie złożenia zeznań dotyczących tejże nocy. Znaleźli ponad 20 ciał, 11 pielęgniarzy i pielęgniarek oraz 10 pacjentów. Poza tym pozostało przy życiu 4 ludzi, 2 pielęgniarzy, którzy zostali zamknięci w izolatce przez Johna, 1 znokautowany przez Paula na korytarzu oraz kończąc na mężczyźnie, który siedział w piwnicy skrzydła A. Jednakże on dołączył do osób nieżywych. Został postrzelony w klatkę piersiową za próbę zabójstwa policjanta. Jednego zranił młotkiem i próbował przypiec jego ciało palnikiem propanowym. Dowiedział się również, że Paul dobrowolnie przyznał się do winy sprzed 20 lat oraz zabójstwa Danego Coopera. Simon dopytał go, ile Paulowi grozi kary, których dokonał. Policjanci początkowo pokiwali głową i odpowiedzieli, iż prokurator będzie się starać o pozwolenie dokonania kary śmierci dla Paula. Ale polecił również, by być dobrej myśli, ponieważ dobrowolne poddanie się może być czynnikiem łagodzącym, dzięki któremu może zostać wyrok zmniejszony do dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia. Następnie powiedzieli, by Simon poinformował również Johna o konieczności złożenia zeznań, gdy dojdzie do siebie. Potem odeszli, zostawiając Simona w białym, szpitalnym korytarzu przed salą operacyjną. Kolejne 5 godzin Simon spędził w samotności. Oczekiwał wyjścia ordynatora albo chociaż pielęgniarki z sali operacyjnej i jakiejkolwiek informacji o stanie zdrowia Johna. Nie musiał tu zostawać, zrobił to, o co go poprosił Paul. A jednak czuł, iż Paul chciałby tu zostać. Gdy wreszcie, po prawie 5 godzinach operacji, wyszedł ściągnięty ordynator ze stanowego szpitala, poinformował Simona o pomyślnej operacji Johna. Dodał również, by przeszedł się do domu, wypocząć, ponieważ pacjent ma obecnie dużo odpoczywać. Posłuchał się go. Czuł, iż jego oczy same się już zamykają. Organizm domaga się, aby poszedł spać. Postanowił, że wróci tutaj następnego dnia. I wrócił, wraz ze swoim domowym laptopem w ręce. Cześć, Simon. Krzyknął John. Simon odparł na przywitanie tym samym. Jak się czujesz po operacji? Zapytał z troską Simon. O niebo lepiej niż wcześniej. Lekarze mówią, że będzie tylko lepiej i nie będzie potrzebna amputacja. Aczkolwiek na razie przez 2 tygodnie mam być uzależniony od łóżka. Odparł, dostrzegając torbę w prawej ręce Simona. Co tam masz? Doskonale się składa, ponieważ skoro jesteś uziemniony, możesz poświęcić czas na napisanie najlepszego artykułu w twoim życiu. Orzekł i podał mu torbę z laptopem. Trzymaj. Jestem ze wszystkiego wylogowany, więc póki stąd nie wyjdziesz, korzystaj do woli. Dzięki, to na pewno się przyda. Podziękował, odkładając laptopa na półkę. Wiesz co, Paula? Simon skrzywił się w grymasie. Grozi mu dożywocie. I jest to najlepsza możliwość. Odparł. Jak to? Poddał się czy... Tak. Uciął Simon. Przyznał się do współudziału w masowym ludobójstwie. Oraz do zabicia danego Coopera. John odwrócił się. Jego twarz skamieniała. Śmierć osoby odpowiedzialnej za wszystko złe, co w jego życiu. Powinno go ucieszyć. Zemsta. Przecież tego chciał. Jednak nie czuł radości. Nawet złości. Czuł pustkę po człowieku, który znaczył dla niego tak wiele. Pustkę po utraconym przyjacielu. Ja muszę lecieć. Przyszedłem tu na chwilę dać ci laptopa. Teraz muszę wracać do żony, bo inaczej będę mógł sobie tylko o niej w nocy pomarzyć. Zażartował Simon i kiwnął głową na pożegnanie. John zrobił to samo. Ej, zawołał. Jakie jest hasło do komputera? Simon się odwrócił i krótko odparł. Hasło. I poszedł dalej. Przez resztę dnia John był jakby nieobecny. Spoglądał ciągle za okno, przyglądając się krajobrazowi słonecznego października. Raz na jakiś czas jego wzrok przykuwał leżący laptop na szafce, lecz nie miał ochoty na wzięcie go do ręki i rozpoczęcie pisania artykułu na temat szpitala. Nie był do końca pewny, co chce w nim zapisać. Czy wszystko, całą prawdę, o nim, o Danem, o Nat i Betty. Nie, za dużo tego, pomyślał, postanawiając wziąć drzemkę. Schował laptop do szafki, następnie położył się i zamknął oczy. Przeciętnie człowiek potrzebuje 7 minut, by zasnąć. Johnowi wystarczyły 2. Niemal natychmiast zasnął w promieniach październikowego słońca. Obudził się pod wieczór. Słońce już zaszło za horyzontem. W pokoju szpitalnym świeciło jedno, słabe, zimne światło, a za oknem ponownie zapanował mrok. Dużo lepiej, pomyślał, kierując wzrok na szafkę, gdzie znajdował się laptop. Bez zbędnych rozmyślań sięgnął po niego i włączył go. Na ekranie wyświetlił się ekran blokady oraz prośba potwierdzenia hasła. Hasło wpisał natychmiast i nakierował kursor na Worda. Następnie zaczął pisać. W mieście Dark Forest doszło do makabrycznych wydarzeń. 20 lat temu, po incydencie z doktorem Cooperem i jego makabrycznymi badaniami, powrócił w to miejsce, ukrywający się przez 2 dekady pod innym nazwiskiem. Jego syn, Danny Smith. Pisał do północy, jednym tchem. Nigdy nie czuł takiej weny twórczej. W ciągu tych kilku godzin zapisał kilka stron maszynopisu. Nie ograniczał się niczym. Zaczął od samego początku, czyli od dostania tematu od swojego szefa. Następnie opisał próbę napadu, kończąc dziś na wywiadzie z Marią Hill. Gdyby nie fakt późnej godziny i zmęczenia oczu, pisałby dalej. Jednak zmęczenie wzięło górę i został zmuszony do odłożenia pracy na resztę dni. Odłożył komputer i zasnął błogim snem. Następne 3 dni poświęcił tylko i wyłącznie na pisanie swojego artykułu. Pisał od rana do wieczora, z kilkoma przerwami, najczęściej na posiłek. Narzucił sobie iście olimpijskie tempo. Nawet w najlepszym swoim okresie, gdy będąc jeszcze w szkole średniej, lubił się w pisaniu literatury grozy i dreszczowców. Nie miał takiego tempa. W ciągu 3 dni od rozpoczęcia zapisał 50 stron maszynopisu. Dokładnie opisał przybycie do baru, późniejsze pierwsze spotkanie z Paulem, 2 trupy znalezione w łazience. Następnie wątek przeniósł już do opuszczonego szpitala. Bliskie spotkanie z psychopatą w piwnicy, późniejsza izolatka i punkt kulminacyjny całego artykułu. Odkrycie całego spisku jego przyjaciela. Opisał również szczegółowo zniknięcie i śmierć Nataszy, kończąc artykuł na tym, co powiedział policji Paul Jones. Opracował John Anders. Doczytał ostatnie słowo artykułu. W tym samym momencie do sali wszedł Simon, uśmiechnięty czarnoskóry Amerykanin. Przywitał się tym swoim zachodnim akcentem i dodał: znowu czytasz ten artykuł? John włożył go do plecaka i odpowiedział: to już ostatni raz. To dobrze, spakowany i gotowy do drogi? Potwierdził. Następnie wstał, zachwiał się i stracił na chwilę równowagę. Pomóc ci? Nie, uciął. Dam radę. Wyszli z szpitala i poszli do samochodu. Starego, ale nadal niesamowitego Mustanga. Weszli do środka. Pomógł wrzucić plecak Johna do bagażnika. Gdy on wchodził do środka, Simon po chwili dołączył do niego. Wsadził kluczyki do stacyjki i odjechał spod budynku szpitala. Będziesz tęsknić za Dark Forest? John od razu odparł. Prędko tu nie wrócę. Poszukał wzrokiem ostatni raz szpitala na wzgórzu. Stał tam. dostał informację, że po jego artykule miasto ostatecznie postanowiło zburzyć ten budynek grozy. Może wybudują w tym miejscu coś dobrego, wtrącił z nadzieją Simon. Miejmy taką nadzieję. Byłeś u Paula? Tak, byłem. John zapytał go, co u niego. Powiedział, że nie żałuje poddania się. Sądzi, iż musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Za długo uciekał od odpowiedzialności. Dalsza droga minęła w spokoju i dosyć sprawnie. Pogoda, podobnie jak w poprzednie dni, była słoneczna. Sprzyjała do prowadzenia samochodu. Dojechali do Centerville. W mniej niż półtorej godziny John wskazał swój blok. Na parkingu stał odholowany przez policję samochód Johna. Podziękował Simonowi za wszystko, za pomoc w uratowaniu go i za troskę przez ostatnie 2 tygodnie. I oczywiście za laptopa. Nim wyszedł, Simon zadał mu jeszcze jedno pytanie. Zastanawia mnie jedna sprawa, która z niczym nie chce pasować. Napisałeś, że Danny chciał sprowadzić cię żywego, tak? John przytaknął. Więc dlaczego miałby na ciebie nasyłać mordercę, jeszcze zanim wyjechałeś z Centerville? To się kupy nie trzyma. Też o tym myślę. Również wydaje mi się to podejrzane. Ale tłumaczę sobie to tym, iż Danny był chory. Tego nie możemy zaprzeczać. Możliwe, że nigdy nie dowiemy się prawdy. Simon chyba zaakceptował taką odpowiedź na swoje pytanie. Podobnie John, ale w głębi duszy nie wierzył w nią. Podświadomość podpowiadała mu, że to jeszcze nie koniec. Wszedł na klatkę schodową. Słabe światło ledwo ją całą oświetlało. Z trudnością i niechęcią wszedł na 5. piętro. Z daleka słyszał, jak na powitanie ten skurwiel spod czwórki wita go z rockową muzyką. Zignorował go i podszedł do swoich drzwi. Po drodze wyjął również pocztę ze skrzynki. Kolejno wszedł do mieszkania, odłożył plecak ze swoimi rzeczami i padł na kanapę, przeglądając pocztę. Rachunki, rachunki, rachunki. O! List od wielbicielki mojego artykułu. Nieważne. Widniał na nim brak nadawcy. Był dość ciężki, o co niezmiernie zaciekawiło Johna. Energicznie chwycił za koniec i otwarł go. Jego ciało przeszedł zimny dreszcz. Od razu podszedł do drzwi i sprawdził, czy są zamknięte. W dalszej kolejności sprawdził, czy jest sam w mieszkaniu. Później wrócił do tajemniczego listu. Było wewnątrz kilkanaście zdjęć. Większość z nich dotyczyła egzekucji ojca Johna, choć według zeznań nie było tam kamer monitoringu. Podobnie jak w miejscu egzekucji Gregoriego. Jednak najbardziej mroczne, a zarazem tajemnicze zdjęcie było ostatnie w kolejności. Przedstawiało tajemniczego mężczyznę śledzącego Johna. John za nim mówił, co to wszystko ma znaczyć i dlaczego mój ojciec jest tu zamieszany i Gregory. Wyjął następnie krótki list z koperty. Opornie go otworzył. Mam informację dotyczącą śmierci twojego ojca. Słuchaj, to wszystko grubsza sprawa. I jak widzisz, Tobie również grozi niebezpieczeństwo. Spotkajmy się dziś o 2:00 po południu. Domyślam się, że mi nie ufasz, więc wybieram miejsce publiczne. Dużo świadków. Nic ci się nie może stać. Bar Beer and Meal. PS. Możesz myśleć, że to blef, ale ten list znajduje się w twojej skrzynce od 2 minut. A jeśli nadal nie wierzysz, to sprawdź kopertę. Będzie jeszcze mokra. John to zrobił. Faktycznie była. Spojrzał odruchowo na zegarek. Wskazywał 1:00 po południu. Dobrze znał ten bar. Mieścił się w centrum, niedaleko baru, gdzie spotkał się z Danem. Odłożył list. Narzucił na siebie czarny płaszcz i wyszedł na spotkanie z nieznajomym. Koniec. Dziękuję za ostatnie tygodnie słuchania. Wszystkim tym, którzy zawsze poświęcili w tym tygodniu te 20 parę minut. Dziękuję. Słodkich snów. Scenariusz i realizacja. Paweł Klima.